Lęk przed zakażeniem koronawirusem sprawił, że pacjenci z innymi chorobami nie chcą zgłaszać się na leczenie do szpitali. Idą tam dopiero wtedy, kiedy dolegliwości są nie do zniesienia, a schorzenie jest już niestety mocno zaawansowane. Tak jest między innymi w przypadku pacjentów kardiologicznych. Dlaczego nie powinni zwlekać z podjęciem leczenia? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji, ciągle niestety jeszcze przez telefon, będzie tym razem profesor doktor habilitowany Agnieszka Tycińska z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodnicząca Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Witam panią profesor.
Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
W trakcie audycji czynny będzie nasz telefon do studia 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania od słuchaczy. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Dziś resort zdrowia poinformował o 187 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Liczba wszystkich potwierdzonych zachorowań z powodu SARS-CoV-2 w Polsce przekroczyła już 12 tysięcy. 570 osób z powodu zakażenia koronawirusem niestety zmarło, ale w większości miały one także inne choroby współistniejące. W Podlaskiem mamy 365 pacjentów, u których potwierdzono zakażenia SARS-CoV-2. W trzech przypadkach chorzy na COVID-19. Zmarli. Na oficjalnej stronie rządowej gov.pl informującej o koronawirusie czytamy, że jeśli masz takie objawy jak duszność, stan podgorączkowy, temperatura ciała pomiędzy 37 a 38, objawy przeziębieniowe, należy zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ. Objawami choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus mogą być też gorączka, kaszel, duszność i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. Jednak po kilku tygodniach obserwacji zakażonych koronawirusem okazało się, że objawów tych jest znacznie więcej, o jakich jeszcze mówią specjaliści, z którymi pani profesor miała kontakt w ostatnim czasie.
Więc ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że 80-85% pacjentów może mieć przebieg zupełnie bezobjawowy. Czyli krótko mówiąc, możemy zarazić się wirusem, nawet o tym nie wiedząc. Stąd też mamy tą akcję izolacji społeczeństwa. Mamy również nakaz noszenia w miejscach publicznych maseczek, w sklepach rękawiczek. Właśnie po to, że my sami czasami nie wiemy, czy jesteśmy zakażeni wirusem, czy nie, bo możemy nie mieć zupełnie objawów. I na tym polega główny problem tej choroby, że od tego przebiegu zupełnie bezobjawowego poprzez przebieg bardzo ciężki, który kończy się na oddziałach intensywnej terapii z niewydolnością oddechową. Czyli taka bardzo różnorodność obrazu klinicznego choroby COVID-19, co jest bardzo trudne diagnostycznie. Ale oprócz tych objawów, o których pan wspomniał, objawów sugerujących taką infekcję wirusową, takich klasyczne objawy, tak grypopodobne bym powiedziała. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że jeśli te objawy wystąpią, to tą chorobę można nazwać trochę cięższą grypą. To jest choroba, która przebiega w sposób odmienny, jak również może przebiegać pod postacią szeregu masek. I te maski są już mniej więcej znane, też pewnie jeszcze nie wszystkie zostały rozpoznane, ale między innymi może być to maska brzuszna. Taka maska brzuszna przebiega trochę jak infekcja wirusowa przewodu pokarmowego z biegunką, gorączką, z odwodnieniem pacjenta. I tacy pacjenci też trafiają do szpitala, gdzie potwierdza się właśnie infekcję SARS-CoV-2. Inną maską, która może też powinna zwrócić naszą uwagę, jest zapalenie spojówek. Warto pamiętać, że jeden z pierwszych doktorów w Chinach, Wuhan, który zwrócił uwagę na dużą ilość pacjentów, którzy są przyjmowani do jego szpitala z ostrym, dziwnym zapaleniem spojówek, właśnie to był okulista. I ta choroba może przebiegać właśnie jako ostre zapalenie spojówek. Zresztą pacjenci opisują, że nie jest to takie zwykłe zapalenie spojówek, rzeczywiście przebiega dość gwałtownie. Kolejną maską, która może sugerować nam tą chorobę, to objawy neurologiczne. To jest oddzielna historia, bo to wiąże się już z kolei z powikłaniami sercowo-naczyniowymi, które mnie jako kardiologowi są w sumie najbliższe, ale generalnie objawy jak utrata zmysłu smaku czy zapachu też są opisywane po takie bardziej drastyczne objawy, jak na przykład objawy udaru mózgu.
Bo I to nawet u młodych ludzi.
Nawet u młodych ludzi są te przypadki opisywane. Więc jakieś takie nawet krótkotrwałe utraty pamięci, zaburzenia pamięci, to też jest wliczone w obraz tej choroby. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ona jest różnorodna i w związku z powyższym, jakie trudności diagnostyczne możemy mieć. Tak naprawdę w tej chwili tak naprawdę możemy podejrzewać infekcję SARS-CoV-2 tak naprawdę u wszystkich. Więc czy pacjentów bezobjawowych, czy objawowych z różnego rodzaju objawami. Więc przyjmując pacjenta do szpitala akurat naszego uniwersyteckiego, który nie jest szpitalem jednoimiennym, przyjęliśmy zasadę badania wszystkich chorych. To jest zasada, która pozwala nam na odizolowanie pacjentów, którzy mają wyniki pozytywne i wysłanie ich do szpitali właśnie jednoimiennych, czyli szpitali MSWiA w Białymstoku oraz szpitala w Łomżycu, a pozostawienie u nas pacjentów, którzy mają wyniki ujemne, po to właśnie, żeby izolować pacjentów zakażonych od niezakażonych.
Skoro pani profesor już powiedziała o tym, co się dzieje u państwa na oddziale, to może pokrótce mogłaby pani scharakteryzować, jak mocno spadła liczba chorych zgłaszających się o pomoc właśnie w pani klinice?
No bardzo spadła, a ci pacjenci, którzy są przyjmowani, są w bardzo ciężkim stanie. Wynika to z obaw społeczeństwa w stosunku do kontaktu z służbą zdrowia. Oczywiście nikt nie chce się zarazić, to jest zrozumiałe. Niemniej jednak pacjenci, którzy mają różnego rodzaju już rozpoznane choroby układu sercowo-naczyniowego, w tej chwili mają zaostrzenie tych objawów, absolutnie nie powinni zwlekać i powinni zgłaszać się do szpitala tak szybko, jak to możliwe. Bo tutaj jakby są dwa aspekty całej sprawy. Po pierwsze, tak jak pan powiedział na początku, choroba może przebiegać w postaci duszności, czyli pacjent może mieć duszność, więc pacjent z niewydolnością serca, jeżeli ma zaostrzenie tej niewydolności serca i ma duszność, to nie wiadomo do końca, czy on uległ zakażeniu i ma właśnie rozwijającą się chorobę COVID-19 na tle już rozpoznanej niewydolności serca, czy też jest to po prostu zaostrzenie jego choroby podstawowej, choroby serca, niewydolności serca. I to jest bardzo trudne do diagnozy, natomiast niezależnie od tego, pacjenci, którzy mają nie tylko chorobę układu sercowo-naczyniowego, ale inne choroby, powinni zgłaszać się do szpitala. U nas głównym problemem, który my obserwujemy jako kardiolodzy, to jest spadek właśnie przypadków pacjentów kardiologicznych, którzy zgłaszają się do szpitala, ale nawet spadek przypadków zawałów. Mówimy, że te zawały zniknęły, a te zawały gdzieś są. Ci pacjenci z zawałami
są w domu.
Są. Oni są w domu. Te nagłe zgony sercowe, czy nagłe zgony, które są opisywane w prasie, czy o których mowa jest w telewizji, to prawdopodobnie były nagłe zgony sercowe pacjentów, którzy no jakoś źle się czuli w domu, ale jednak tej karetki nie wyzywali, bo się po prostu obawiali kontaktu z personelem czy z innymi pacjentami potencjalnie zakażonymi wirusem. Więc tutaj bardzo przestrzegamy jako kardiolodzy i w ogóle generalnie społeczeństwo lekarskie przestrzega i prosi pacjentów, aby jednak nie zwlekać z wzywaniem pomocy medycznej i zgłaszać się do szpitali, bo my mamy takie możliwości, że tak jak mówię, próbujemy odseparować pacjentów, czy separujemy pacjentów, którzy oczekują jeszcze na wyniki. Wszyscy pacjenci są poddawani diagnostyce w kierunku infekcji przy przyjęciu. Oczywiście na wynik oczekujemy kilkanaście godzin, czasem jedną dobę, ale mamy możliwość izolacji tych pacjentów do czasu uzyskania wyniku i później właściwego postępowania i kierowania, tak jak mówiłam, albo do szpitali jednoimiennych, albo pozostawienia w szpitalu. Niektóre nie jest jednostką jednoimienną. Tak czy owak, rzeczywiście my jeżeli widzimy pacjentów, którzy, czy nawet takich naszych pacjentów, których już znamy, prawda, pacjentów ze związanymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, którzy wracają do nas z powodu zaostrzeń swojej choroby, to widzimy, że oni przyjeżdżają do nas w coraz cięższym stanie, że jednak oczekują zbyt długo w domu na zgłaszanie się do szpitala i apelujemy bardzo, aby tego nie robić, aby rzeczywiście zgłaszać się, my czekamy, jesteśmy przygotowani na przyjęcie pacjentów, mamy zabezpieczenie i możliwości izolacji, więc prosimy o zgłaszanie się do szpitala.
Pani profesor, oczywiście zawał serca może być spowodowany różnymi przyczynami. To te, które mogą być wywołane również niepokojem, stresem, warunkami, w jakich jesteśmy, ale także z tego, co ostatnio czytałem, również przez koronawirus. Jaki jest mechanizm wtedy, kiedy koronawirus może spowodować zawał serca? Czy mogłaby pani pokrótce chociaż nam wyjaśnić?
Ten wirus ma to do siebie, że wykazuje bardzo silne działanie prozakrzepowe. My nie rozumiemy dokładnie, dlaczego tak jest. W każdej infekcji w zasadzie, czy wirusowej, czy nie tylko wirusowej, mamy taką gotowość prozakrzepową i wcale nas to nie dziwi w wynikach, na przykład, które obserwujemy u naszych pacjentów, czy na przykład z prostym zapaleniem płuc, czy z zapaleniem właśnie na przykład wirusowym mięśnia sercowego. Widzimy tą gotowość prozakrzepową, ale tutaj w przypadku infekcji SARS-CoV-2 obserwujemy bardzo poważne powikłania zakrzepowo-zatorowe właśnie będące tego konsekwencją. I to są powikłania zakrzepowo-zatorowe w całym układzie sercowo-naczyniowym. Czyli chciałam powiedzieć, w zasadzie już to powiedziałam częściowo, chodzi tutaj o udary mózgu, chodzi tutaj o zawały serca i chodzi tutaj o zatory płuc. To jest coś, co też obserwują nasi koledzy w innych krajach Unii Europejskiej, z kolegami, z którymi mamy kontakt, że rzeczywiście dużo pacjentów, dużej ilości pacjentów, którzy mają rozpoznanie postawione choroby COVID-19, u nich stwierdza się dodatkowo jeszcze na przykład zatorowość płucną. Te zmiany w płucach, które obserwują radiolodzy i my obserwujemy w tomografii komputerowej, wcale niekoniecznie muszą tylko i wyłącznie wynikać śródmiąższowego wirusowego zapalenia płuc, które ta choroba wywołuje, ale również z powikłań w postaci zawałów płuc, które są dość typowe dla zatoru płucnego. To są te powikłania tej choroby. Również obserwujemy, to też w piśmiennictwie coraz częściej się spotyka, zapalenia, piorunujące zapalenia mięśnia sercowego, zwłaszcza u młodych pacjentów, będące również powikłaniem infekcji SARS-CoV-2. Więc generalnie z jednej strony u pacjenta, który ma choroby sercowo-naczyniowe, ten pacjent jest wysokiego ryzyka gorszego przebiegu infekcji, ale z drugiej strony u pacjenta, który jest zainfekowany, może dojść również do powikłań sercowo-naczyniowych. Także to jest takie trochę błędne koło w przebiegu tej choroby i bardzo niebezpieczne. Już sporo o tym wiemy jako kardiolodzy, jako lekarze. I włączamy leczenie przeciwkrzepliwe w profilaktyce lub w zabawkach terapeutycznych, jeśli rozpoznamy na przykład zatorowość płucną u pacjenta, który ma potwierdzoną chorobę COVID-19.
Ale są też pacjenci, którzy z różnych innych powodów, innych dolegliwości w tej chwili przyjmują leki, które rozrzedzają krew, tak potocznie mówiąc. Czy to dla nich jest większa szansa na to, że unikną właśnie tego rodzaju incydentu?
Teoretycznie tak, ale danych z piśmiennictwa czy z badań klinicznych nie mamy. Mamy w ogóle bardzo mało danych, bardzo mało badań klinicznych, jeśli chodzi o sam przebieg choroby i również jej leczenie. Więc to wszystko, o czym w tej chwili rozmawiamy, w zasadzie to są głównie takie badania obserwacyjne na niewielkich grupach pacjentów. Z biegiem tygodni i miesięcy uczymy się tej choroby i wiemy o niej coraz więcej.
I te badania pewnie zrobione przez przypadek były.
No niektóre były prospektywne, niektóre były retrospektywne. No różnie to z tym jest na świecie i w Europie, ale generalnie o chorobie wiemy coraz więcej. Natomiast teoretycznie pacjent, który przyjmuje leczenie przeciwkrzepliwe u którego dochodzi do infekcji, no powinien być bardziej zabezpieczony przed tego rodzaju powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi, jak na przykład zator płucny, ale oczywiście nie wiemy, czy tak jest na pewno.
No, niektórzy przyjmują na wszelki wypadek takie znane leki z reklam, nie będę powtarzać, jak się nazywają, na RD się kończy. I czy to ich chroni?
Nie, myślę, że tutaj trzeba kierować się tym, co wiemy w tej chwili. Leki, profilaktyka przeciwzakrzepowa, czy leczenie przeciwpłytkowe ma ograniczone wskazania i tego się trzeba trzymać. Tylko pacjenci, którzy mają rzeczywiście wskazania kardiologiczne, czy w ogóle generalnie wynikające z chorób układu sercowo-naczyniowego, powinni otrzymywać to leczenie, leczenie przeciwpłytkowe, leczenie przeciwkrzepliwe i tak powinni być leczeni. Profilaktyczne przyjmowanie jest moim zdaniem błędne i nie powinno być prowadzone.
No dobrze, a w takim razie czy da się jakoś to wytłumaczyć, że u części pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 i potem chorych na COVID-19 zauważono czerwone przebarwienia, nawet siniaki, to tak mniej więcej wyglądało. Część jest na kończynach, na palcach, część bywa też na tym dołku kręgosłupowym. Z czego to wynika?
To mogą być takie mikrozatory i to jest właśnie też jedno z powikłań. My do końca też nie rozumiemy tego, nie wiemy dlaczego tak jest, ale to może wynikać z mikrozatorowości w małych naczyniach, na przykład właśnie kończyn dolnych, bo tutaj chodzi o zmiany dotyczące na przykład pasów stóp, które są opisywane i to jest właśnie ta gotowość prozakrzepowa, która jest charakterystyczna dla przebiegu tej choroby. Czy jest tu jakaś komponenta autoimmunologiczna? Trudno nam w tej chwili powiedzieć. Wiemy, że wirus w sposób niekontrolowany pobudza układ odpornościowy i też nie wiemy, dlaczego u niektórych pacjentów ta odpowiedź jest taka nadmierna. To też jest u osób młodych, takie piorunujące zapalenia płuc właśnie wirusowe, śródmiąższowe, gdzie ta odpowiedź immunologiczna jest bardzo agresywna, taka jakby z autoagresji, przypomina to choroby autoimmunologiczne. My nie wiemy, czy te zmiany, o których Pan mówi, właśnie dystalnych części kończyn, właśnie zmian skórnych, czy one wynikają właśnie z tej mikrozatorowości, czy też z odpowiedzi z autoagresji. Tego nie wiemy. Jest to charakterystyczne dla przebiegu tej choroby też, tak.
Czyli z tego, co pani mówi, wynika, że samo leczenie COVID-19, czy też rozpoznawanie zakażenia SARS-CoV-2, to jest właściwie interdyscyplinarna sprawa, bo to nie tylko zakaźnicy, tak, ale również już z tego słyszę, że kardiolodzy mają co nieco do powiedzenia. Na pewno pulmonolodzy mają też coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o spojówki i zaczerwienienia, no to oczywiście okuliści, otolaryngolodzy, bo jeszcze trzeba dodać, że gdzieś ostatnio wyczytałem, że właśnie ta furtka, przez którą najchętniej i najszybciej, najczęściej dostaje się do nas wirus, to jest właśnie w nosie.
Tak, to są wrota zakażenia, ale generalnie wirus atakuje komórki w gardle. Dlatego też wymazy, które wykonujemy, diagnozując metodą PCR, to jest metoda referencyjna do oceny, do diagnostyki infekcji, wykonujemy wymazu z gardła przede wszystkim. To jest właśnie metoda rekomendowana. Ale rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, choroba jest interdyscyplinarna i włącza wielu specjalistów z różnych dziedzin, w zależności od tego, jakie objawy u pacjenta przeważają.
Jeżeli weźmiemy teraz jeszcze fakt, że badamy może 1/5 tych, których należałoby, mówi się o tym, że może być 5 razy więcej zakażonych w tej chwili niż tych, których mamy potwierdzonych. Takie opinie nawet polscy lekarze wygłaszają. W Stanach Zjednoczonych powiedziano nawet, że w jednej z miejscowości było dużo, dużo razy więcej, kilkadziesiąt razy więcej. Wynikało to z badań populacyjnych w porównaniu do testów przeprowadzonych. To w takim razie według pani, no właściwie można powiedzieć wyczucia, wiedzy, doświadczenia, jaka może być skala zakażonych w tej chwili właśnie tą chorobą?
ja nie jestem epidemiologiem i nie chciałabym wchodzić w zakres działań i wiedzy epidemiologicznej, ale generalnie wydaje się, że nie ma takiego kraju nigdzie na świecie, gdzie tych testów byłoby wystarczająca ilość wykonanych. Im więcej testujemy, tym więcej wiemy. Bo tak jak powiedziałam na początku, choroba w większości pacjentów, ponad 80%, przebiega w sposób zupełnie bezobjawowy, więc tutaj tylko i wyłącznie izolacja takich pacjentów sprawia, że choroba się nie rozprzestrzenia w sposób niekontrolowany. Dlatego też im więcej diagnozujemy, tym więcej wiemy. Proszę zwrócić uwagę na nas, gdyż patrzymy na przekrój naszych zachorowań w naszym województwie, w naszym regionie, to widzimy, że gro tych pacjentów jednak pozostaje w izolacji domowej i całkiem nieźle przechodzi przez ten okres albo bezobjawowo, albo skąpoobjawowo, nie wymagając w ogóle hospitalizacji. Aż do momentu, kiedy wykona się dwa badania PCR i jeżeli oba wyniki są ujemne, takiego pacjenta uznaje się za ozdrowieńca, tak zwanego, za osobę kompletnie zdrową. Także wydaje się, że rzeczywiście testowanie, jeszcze raz testowanie, tak jak mówi WHO, robi sens. I im więcej wiemy, tym bardziej możemy chronić nasze społeczeństwo przed infekcją i przed rozwojem właśnie pełnoobjawowego COVID-19, choroby, która, jak już mówiliśmy, może przebiegać w sposób bardzo dramatyczny.
Pani profesor, mam taką prośbę, bo czasami zanika dźwięk, więc gdyby pani mogła wybrać taką pozycję, żeby było bardziej czysto, jeśli chodzi o emisję głosu pani.
Bo robię, co mogę.
O, teraz było właśnie dobrze, więc jeśli by pani tę pozycję zachowała, byłoby tak. Super. W takim razie przejdźmy może do tego, co dotyczy kardiologii. Mówi się o tym, nawet Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zauważyło, że jest już około, niektórzy mówią nawet 25-30% mniej pacjentów, którzy trafiają właśnie na leczenie do szpitali. U państwa też tak pewnie jest.
Tak, tak jak powiedziałam, mamy bardzo drastyczny spadek przyjęć pacjentów kardiologicznych. Mówimy tu o przyjęciach pilnych, dlatego że przyjęcia planowe w zasadzie w tej chwili są jeszcze wstrzymane w naszym szpitalu, ale myślę, mam taką nadzieję, że niedługo już będziemy mogli zacząć tych pacjentów przyjmować. Na razie przyjmowani planowo są tylko pacjenci onkologiczni i to też po sprawdzeniu, że test jest ujemny, czyli ci pacjenci przyjmowani do naszego szpitala muszą wykonać dzień wcześniej test i dostają od nas skierowanie i dopiero jeżeli test jest ujemny, mogą być przyjęci. To mówimy o pacjentach planowych. Natomiast pacjenci na ostro przyjmowani kardiologicznie, my obserwujemy, tak jak powiedziałam, spadek przyjęć pacjentów kardiologicznych, z tym pacjentów z zawałem. Nie wiemy, gdzie ci pacjenci się gdzie oni są. Oni są w domu po prostu. I obawiamy się, że rzeczywiście za jakieś kilka tygodni, miesięcy będziemy zbierać żniwo w postaci pacjentów z niewydolnością serca, bardzo ciężkich chorych przyjmowanych po przechodzonych zawałach ambulatoryjnie. Więc stąd nasz apel właśnie o zgłaszanie się z objawami do szpitala.
Pani profesor, więc taka blaszka miażdżycowa odrywa się, zatyka powiedzmy jakieś naczynie wieńcowe. Co się wtedy dzieje?
No oczywiście jest to zawał serca, ale tutaj nie chodzi o blaszkę miażdżycową, tylko o skrzepinę, która pojawia się na pękniętej blaszce miażdżycowej. I to jest ostre niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał serca. Oczywiście.
Ile czasu?
Pierwsza godzina jest najważniejsza, złota godzina tak zwana, czyli początek objawów od początku bólu w ciągu godziny pacjent w zasadzie powinien wezwać pomoc medyczną i znaleźć się w szpitalu. Ale oczywiście w życiu bywa różnie. Pacjenci myślą, że to może grypa, że to może jakiś nerwoból i inne objawy, a nie. A to jest zawód serca i o tym zawsze trzeba myśleć.
No ale ci, którzy właśnie mieli coś takiego, to często pokazując, gdzie ich bolało, to pokazują całą dłoń na piersi, mniej więcej na klatce piersiowej, bo trudno zlokalizować, gdzie ten ból był dokładnie. On może być wszędzie.
Czy zawał serca też może przebiegać pod postacią różnych masek, ale tutaj jakby nie, myślę, że tutaj już wchodzimy w takie szczegóły, które może naszym słuchaczom nie będą potrzebne, ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli pojawi się ból w klatce piersiowej, w okolicy zamostkowej najczęściej, z promieniowaniem do lewej ręki, ale i do prawej również, do żuchwy, do pleców, proszę nie bagatelizować tego typu objawów, nie myśleć, że to jest infekcja wirusowa, przeziębienie, że to jest nerwoból, tylko refluks. Proszę po prostu wezwać refluks, tylko proszę wezwać pogotowie.
Jeśli chodzi o ten ból, to ile czasu on się może utrzymywać, czy może być pulsować, czy zmieniać się i kiedy już na pewno nie wolno go lekceważyć, absolutnie.
Jeżeli jest to ból spoczynkowy, ciągły, bez przerwy, to na pewno trwający przynajmniej 10 minut. To jest na pewno taka dolegliwość, której absolutnie nie wolno bagatelizować.
Wspomniała Pani, że teraz przyjmujecie pacjentów onkologicznych, czyli ci, którzy mają i problemy sercowe, ale także mają nowotwór, tak?
To znaczy, mówimy tutaj głównie o szpitalu. My jako Klinika Kardiologii powoli otwieramy się na przyjęcia planowe. Szykujemy klinikę do takich przyjęć. Oczywiście, tak jak mówiłam, będą to przyjęcia z pewnymi obostrzeniami, czyli każdy pacjent, który jest zapisany na listę planową, będzie wzywany przez nas, będzie otrzymywał skierowanie na wynik w kierunku infekcji SARS-CoV-2 i przy ujemnym wyniku będzie przyjęty dnia następnego do nas, do kliniki, do implantacji stymulatorów serca, urządzeń innych szczepialnych, do diagnostyki różnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego, jak na przykład niewydolności serca, nadciśnienia płucnego. No, wszystkim tym, czym zajmujemy się w klinice kardiologii, jeśli chodzi o diagnostykę pacjentów kardiologicznych, planowych.
Jeśli dałoby się określić, czy można powiedzieć, którzy z tej grupy pacjentów powinni już przygotowywać się na to, żeby znaleźć się właśnie czy w poradni, czy też
objawowi.
W szpitalu?
Objawowi. Pacjenci, którzy mają jakiekolwiek objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego, bóle w klatce piersiowej, duszność, uczucie zmęczenia, zesłabnięcia, omdlenia, uczucie kołatania serca, to są wszystko pacjenci, którzy byli planowi, byli stabilni z uwagi na epidemię. Te planowe przyjęcia zostały wstrzymane, ale w tej chwili z biegiem tych tygodni, miesięcy, oczywiście ci pacjenci mają prawo się zdestabilizować, mają prawo być objawowi, to na pewno ci będą wyzywani w pierwszej kolejności. Na pewno sami powinni już szukać pomocy lekarskiej aktywnie.
Czyli tak, zgłaszać się, jeśli ktoś jest zarejestrowany u Państwa, to powinni się zgłaszać do Państwa poradni, czy jak to wygląda technicznie?
Nasze poradnie są jeszcze zamknięte. Funkcjonuje tak zwana teleporada, czyli pacjenci mogą zadzwonić i uzyskać informacje telefonicznie. Oczywiście to jest w znaczącej części przypadków w sposób niewystarczający, więc jeżeli pacjenci planowi, którzy są stabilni, będą przez nas sukcesywnie wzywani już niedługo, mamy nadzieję, że będziemy mogli otworzyć wrota kliniki przed planowymi przyjęciami. Natomiast pacjenci, którzy są objawowi, byli planowi, są objawowi lub po prostu są objawowi, powinni wzywać pogotowie, szukać pomocy u nas na izbie przyjęć, w sytuacji, kiedy mamy ostry dyżur na torze. Jak najbardziej powinni aktywnie szukać pomocy lekarskiej, a nie czekać w domu, bo mamy pandemię.
W związku z tym, jak się przygotować? Czyli trzeba mieć maskę na pewno?
Tak. Trzeba mieć po prostu maskę. No i w zasadzie to wszystko, dlatego że prosimy, aby pacjenci ograniczyli ilość prywatnych przedmiotów do minimum. No i oczywiście mamy zakaz odwiedzin, więc też trzeba się liczyć z tym, że wszystkich informacji udzielamy telefonicznie. Nawet w tej chwili pacjenci, którzy są hospitalizowani u nas w klinice, w całym szpitalu, informacje dla rodzin są udzielane w sposób telefoniczny, po weryfikacji oczywiście danej osoby.
Jasne. A czy jeszcze jakieś inne zmiany wymusiła epidemia COVID-19 w leczeniu?
W leczeniu pacjentów kardiologicznych?
Tak,
tak. Jeśli chodzi o pacjentów kardiologicznych, tutaj takim Państwo pewnie też słyszeli, czytali o lekach, które powszechnie stosowane są w nadciśnieniu tętniczym, w leczeniu niewydolności serca, czyli o ACE inhibitorach i sartanach. I druga grupa leków kardiologicznych szeroko stosowanych to są leki, to są statyny, leki, które obniżają stężenie cholesterolu. I pytanie jest, i wątpliwości powstały, czy te leki szkodzą, czy pomagają w przypadku współistnienia infekcji SARS-CoV-2.
No na przykład właśnie z dotychczasowych badań w Chinach lub w innych krajach są obserwacje i wnioski dotyczące leczenia pacjentów i dotyczy to właśnie zastosowania tych inhibitorów konwertazy, angiotensyny czy też właśnie sartanów. No i tak jak pani powiedziała, jedni uważają, że one wpływają korzystnie, a inni nie do końca.
Absolutnie nie wolno odstawiać leków tych, o których wspomniałam, czyli ACE inhibitorów, sartanów czy statyn u pacjentów, którzy mają potwierdzoną infekcję SARS-CoV-2. Mamy dane mamy stanowiska Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, że jeżeli chodzi o sartany i ACE inhibitory, nie należy odstawiać tych leków. Bo tutaj wątpliwość powstała, przede wszystkim wynika ona z mechanizmu działania wirusa. Wirus, można powiedzieć tak kolokwialnie, haczy się, zaczepia się o komórki w gardle, tak jak powiedziałam, natomiast przez receptor ACE2. W związku z tym powstała wątpliwość, czy jeżeli blokujemy ten receptor, to czy to w ten sposób jakoś nie nasila infekcji. Nie ma takich danych, absolutnie nie mamy takich badań, które by potwierdzały, że stosowanie blokerów RAA, czyli ACE inhibitorów i sartanów, w jakiś sposób koliduje z infekcją SARS-CoV-2. Oczywiście mówimy tu o pacjentach, którzy są stabilni, którzy mają albo bezobjawowy, albo skąpoobjawowy przebieg choroby, bo nie zapominajmy o tym, że jeżeli ktoś rozwija wstrząs septyczny czy ostrą niewydolność oddechową i wymaga pobytu w oddziale intensywnej terapii oraz respiratora, to na pewno nikt nie będzie kontynuował terapii, którą pacjent otrzymywał wcześniej z powodu chociażby nadciśnienia tętniczego. Ale korzyści ustawienia prawidłowego...
Halo? No, widzę, że nam się coś chyba urwało. Gdyby pani mogła zmienić pozycję. Dobrze, to no to w takim razie. Proszę powtórzyć ostatnie zdanie.
Że nie mamy danych na to generalnie. Jeszcze raz chciałam podkreślić, że należy odstawiać te leki u pacjentów, u których podejrzewamy infekcję. Natomiast korzyści prawidłowego ustawienia wartości ciśnienia tętniczego, czy korzyści wynikające z stosowania tych leków u pacjentów z już rozpoznaną niewydolnością serca są niewspółmiernie większe i nie należy dlatego ruszać tego leczenia. Jeśli chodzi o statyny...
Co się właśnie może stać? Zaraz przejdziemy do statyn. Co się może stać, kiedy ktoś po prostu nierozważnie odstawi te leki właśnie w obawie, że nie wiadomo, co się ze mną będzie działo?
No oczywiście pacjent będzie miał niekontrolowane wartości ciśnienia tętniczego i może na przykład to spowodować różnego rodzaju powikłania w układzie sercowo-naczyniowym, jak na przykład udar mózgu czy rozwarstwienia aorty. Więc oczywiście są to stany bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu pacjenta. To są oczywiście skrajne przypadki, ale absolutnie osoby, które mają prawidłowo ustawione, tak jak powiedziałam, nadciśnienie tętnicze, czy mają włączony ACE inhibitor z uwagi na niewydolność serca, absolutnie nie powinny się obawiać, tylko kontynuować to leczenie.
W Kanadzie był taki epizod, w którym to stwierdzono jakąś wadę w jednym z sartanów i te leki wycofano, czy też pacjenci przestali je brać i nagle na oddziałach właśnie kardiologicznych przybyło i to dość sporo pacjentów z zawałami. To mogło być przyczyną właśnie odstawienia tego, że taka reakcja nastąpiła. Tak,
tak jak powiedziałam, jak najwięcej przy odstawieniu leczenia, które było wcześniej włączone, właśnie mówimy tutaj o ACE inhibitorach i sartanach, odstawienie tych leków skutkuje gwałtownym wzrostem powikłań sercowo-naczyniowych z zawałem również. Także absolutnie nie wolno tego robić.
No dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do tych, które powszechnie niektórzy stosują na obniżenie cholesterolu, co ma oczywiście związek z tym, jak się nam naczynia zatykają, czyli statyny. Niektórzy w ogóle ich nie lubią, bo one powodują dodatkowe niepotrzebne zupełnie dolegliwości. I w związku z tym, biorąc pod uwagę nawet fakt, że teraz mamy tego koronawirusa, to jeszcze dostają dodatkowy argument, poza tym nieprzyjemnym wrażeniem, że może odstawić. I co?
Ja chciałam powiedzieć, że jakby niezależnie od infekcji SARS-CoV-2, niezależnie od tego, że mamy w tej chwili stan epidemii w naszym kraju, statyny były zawsze lekami, które były, można powiedzieć, necenzurowane. Uważało się, że są szkodliwe, że mogą wywoływać różnego rodzaju zaburzenia, na przykład w zakresie gospodarki węglowodanowej, że generalnie lepiej stosować inne, nawet naturalne sposoby obniżania cholesterolu, ale nie statyny. Ja chcę powiedzieć z całą mocą, że statyny należą do jednych z najbardziej przebadanych leków kardiologicznych, leków, które poprawiają rokowanie, przedłużają życie, leków, które mają efekt nie tylko obniżający cholesterol, ale również mają efekt tak zwany pleotropowy, czyli efekt niezależny od obniżenia cholesterolu, między innymi efekt przeciwzapalny. I wracając teraz jakby do tego, o czym rozmawiamy w tej chwili, do infekcji SARS-CoV-2, wykazano, że nie należy, i też jest takie specjalne stanowisko europejskie dotyczące statyn, że w chwili obecnej nie wolno odstawiać statyn z kilku powodów. Po pierwsze, że właśnie pacjenci, którzy mają prawidłowe wartości cholesterolu LDL, dzięki statynom właśnie są zabezpieczeni przed zawałem i odstawienie statyny może nasila jakby, no, naraża ich na wystąpienie ostrego zespołu wieńcowego i nie tylko, innych powikłań sercowo-naczyniowych, układzie sercowo-naczyniowym również. To jest po pierwsze. Po drugie, że infekcja SARS-CoV-2, jak już tu mówiliśmy o tym, powoduje szereg powikłań sercowo-naczyniowych i być może właśnie statyny mogą okazać się tutaj taką blokadą przed rozwinięciem. No to jest oczywiście na razie tylko sugestia, nie mamy żadnych twardych badań, które by to potwierdzały, ale może rzeczywiście tych powikłań sercowo-naczyniowych będzie mniej lub będą one mniej nasilone u pacjentów, którzy przyjmują statyny. I po trzecie wreszcie mamy pewne pionierskie badania, które pokazują, że być może dzięki właśnie temu pleotropowemu, niezależnemu od obniżenia cholesterolu efektowi statyn, mamy działanie przeciwzapalne, które wspomaga terapię właśnie w zapaleniu płuc wywołanym przez ten wirus. Więc też tych leków absolutnie nie odstawiamy.
Czyli z tego, co pani mówi, wszystkie leki, które przyjmowaliśmy przed koronawirusem, to w zasadzie powinniśmy bez najmniejszych obaw przyjmować. A jeśli chodzi o podjęte leczenie, to jak najbardziej je kontynuować lub zaczynać. Tylko nie jest to takie proste. Tutaj parę razy pani powiedziała, że próbujecie wracać do tego, co było przed. Tak. Kiedy można się spodziewać, że właśnie nastąpi taki powrót do leczenia kardiologicznego, takiego typowego? No może wiem, że do końca nigdy tak nie będzie.
Nie. Dopóki tak naprawdę to powiedzieć sobie z całą mocą, że czeka nas jeszcze taki okres trudny, paru miesięcy, dopóki nie będziemy mieli terapii przynajmniej przeciwwirusowej, a wiemy, że szereg zespołów naukowców na całym świecie bardzo intensywnie pracuje nad terapią przeciwwirusową i nad szczepionką, ale wcześniej wydaje się, że jednak mamy nadzieję, że będziemy mieli jakąś terapię, która przynajmniej będzie łagodziła objawy ciężkiego COVID-19, a później, że będziemy mieli szczepionkę, która nas wszystkich zabezpieczy, ale zanim to musimy nauczyć się jakby żyć z tym wirusem w tej chwili i w tej rzeczywistości staramy się jak najszybciej uruchomić naszą klinikę i przyjęcia pacjentów również planowych. Trudno mi powiedzieć, kiedy to będzie, ale mamy nadzieję, że już to jest kwestia po prostu w ciągu najbliższych tygodni.
Jasne. A w takim razie, czy według pani jest jakieś światełko w tunelu, żeby coś na koniec powiedzieć optymistycznego dla naszych słuchaczy?
Tak, jeśli chodzi o leczenie, bo chyba to najbardziej wszystkich interesuje, mnie również, ja to bardzo śledzę, chociaż nie jestem zakaźnikiem, to jest lek, który okazał się skuteczny w terapii prawie w 100% śmiertelnego wirusa, jakim był Ebola. I być może, no na szczęście SARS-CoV-2 nie jest taki. To jest chyba pierwsza dobra wiadomość. A druga to jest taka, że ten lek prawdopodobnie wykazuje, znaczy są badania, które pokazują, że rzeczywiście łagodzi przebieg ciężkiego COVID-19 i może być takim światełkiem w tunelu, które nam pozwoli przetrwać na przykład może jesień, bo szykujemy się na drugą falę zachorowań właśnie w tych miesiącach jesienno-zimowych. No liczymy na to bardzo. Wiem, że są na świecie prowadzone bardzo intensywne badania nad tym lekiem. Już są na pacjentach w fazie klinicznej, więc czekamy z niecierpliwością na wyniki. Mamy nadzieje pozytywne i mamy nadzieję na jak najszybsze uzyskanie terapii.
A co to jest za substancja, jeśli można?
To jest remdesivir, czyli jest to lek, który...
W reumatoidalnym zapaleniu stawów też był stosowany chyba, tak?
To jest inny lek jeszcze. To jest lek, który wbudowywuje się w genom wirusa, w RNA wirusa. Bo jeśli chodzi o reumatoidalne zapalenie stawów, to jest tocilizumab, czyli lek, który właśnie w ciężkich postaciach... I też są dane, które mówią, że ten lek może... czy łagodzi objawy. Wiem, że w Polsce jest podawany również u ciężkich, najcięższych pacjentów z COVID-19 jest ten lek podawany i też obserwuje się poprawę stanu klinicznego tych pacjentów. Ale tutaj jakby przeglądając praktycznie codziennie piśmiennictwo dotyczące właśnie nowych badań, nowych jakichś informacji dotyczących terapii, łagodzącej przynajmniej objawy chorobowe COVID-19, to tutaj jednak stawiałabym na ten lek, na remdesivir, który sprawdzony był, tak jak mówiłam, w terapii eboli.
No to miejmy nadzieję, że jak najszybciej, jak najwięcej tego leku powstanie i oczywiście okaże się on również skuteczny w 100%, może nie, ale przynajmniej w 90%. To już by było pewnie z punktu medycznego
jak
nawet do przyjęcia. Moim i Państwa gościem niestety przez telefon była pani profesor doktor habilitowana Agnieszka Tycińska z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także przewodnicząca Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Wszystkim Państwu, pani profesor, sobie też życzę zdrowia. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok i Andrzej Bajgus. Do usłyszenia za tydzień.